This is John Snow from Channel 4. You're listening to Radio Kaharte by Mr. Piotr Woronski.
Raz jeszcze dobry wieczór Państwu. Witam na audycji, w której przeczytam pierwsze dwie części pierwszego rozdziału książki Metatron. Ja najpierw, zanim zacznę czytać, wprowadzę do tej książki, bo to jest, proszę Państwa, to będzie dziwna książka. Książka będzie składać się z 10 rozdziałów zatytułowanych nazwami poszczególnych sefir. Zaraz wyjaśnię dlaczego. I każdy rozdział będzie składać się z 4 części. Jest dwóch bohaterów, dwoje narratorów. Pisze raz jako mężczyzna, raz jako kobieta, więc w każdej części będzie idealna równowaga. Dwie części męskie, dwie części kobiece na przemian. Proszę Państwa, nie wiem, jak tą książkę zakwalifikujecie, czy Wam się spodoba, czy się nie spodoba. Dla niektórych to może być political fiction, dla niektórych science fiction, dla niektórych religijna, dla niektórych kryminał. Książka będzie zawierać wiele okrutnych scen i zawiera. Jest chyba dość okrutna. Ja bawię się gatunkami, łączę te gatunki, nie zwracam na nie uwagi, tak jak również nie zwracam uwagi na poprawność językową i na puryzm językowy. Piszę tak, jak ludzie mówią, jak się odzywają, kiedy są zmęczeni, zdenerwowani. Sam Metatron, proszę Państwa, jest postacią biblijną. Są inne formy, Metraton, Mitron, Meteraon, Merraton, Metratron, Perier. Jest to serafin, który znany jako ten, który zajmuje tron obok Boga, król aniołów, ulubieniec Boga. Według podań jego śpiew tworzy nowe zastępy anielskie. W drzewie życia, w sefirach, jest nad Keterem. On to przez niego Bóg przesyła swoje rozkazy, dlatego zwany jest również głosem Boga. To oczywiście jest, proszę Państwa, tylko biblijny opis. Tutaj chodzi o zupełnie coś innego. Sami zresztą rozpoznacie. Bardzo bym prosił oczywiście o oceny, a interesują mnie szczególne oceny pań, bo piszę o pewnych sprawach tak jak kobieta, jestem mężczyzną i niewiele rzeczy potrafię sobie wyobrazić, jak odczuwa kobieta. Ciekaw jestem, czy dla Państwa wydaje się to być... przepraszam, bo coś mi tutaj runęło. Oczywiście, proszę Państwa, ja zaraz będę czytał, proszę się nie martwić. Chodzi tylko o to, że ja później przerobię to wszystko na audiobooki i z tego też zrobię audiobook. Zresztą planuję, aby od przyszłego tygodnia w radiu leciała w formie audiobooka jakaś jedna z moich książek, tych, których nagrałem czytając, bo inaczej ich nie sprzedam. Generalnie w ogóle ich nie sprzedaję. Czy się Metatron spodoba, czy nie, to już zależy od Państwa. Ryszard przysłał mi Metatrona 1, Metatron 1, Metatron 2, muzykę, które do tego robi, ale to też jest próbka. To nie jest, proszę Państwa, ostateczna wersja, ale też już ją puszczam, żeby rozweselić trochę tą audycję. Muzyka jest oczywiście świetna Ryszarda. Poza tym, proszę Państwa, w tej książce, ta książka będzie dość trudna dla tych, którzy chcą czytać. Tam jest szereg tropów, których ja nie wyjaśniam. Chcę, żeby czytelnik sam doszedł, skąd wziął się taki pasus, a nie inny. Może kiedyś o tym porozmawiamy. Dobrze. Rozpoczynamy od Ryszarda Metatron i zaraz przechodzę do czytania. Przyspieszyłem z tą książką, ponieważ chcę przynajmniej móc napisać jeden rozdział, bo nie jestem pewien, czy będzie dane mi ją skończyć. No ale może się Państwu spodoba. Dalej Ryszard. Piotr Wroński, Metatron, czyta po amatorsku autor. Panie, jak długo będę wołać, a nie będziesz wysłuchiwał? Jak długo będę krzyczeć do Ciebie o krzywdzie, a nie będziesz wysłuchiwał? Czemu dopuszczasz, abym patrzył na nieprawość i widział bezprawie? Zguba i przemoc są przede mną i znajduje się ten, który rozdnieca spory i niezgodę. Spójrzcie na narody, zobaczcie i zdumiejcie się bardzo, gdyż dokonuję dzieła za waszych dni, w które nie uwierzycie, gdy wam o nim opowiedzą. Biada temu, który krwią buduje miasto i utwierdza miasto nieprawością. Księga Habakuka. Rozdział pierwszy, Keter. Część pierwsza. Bóg zasnął i ludzie uznali, że są wolni. Promienie światła nadal spływały z nicości, mijały słońce, usiłowały rozjaśnić liście i rozbijały się o ludzkie budowle, tworząc odbicia i załamania, czekając na powrót do źródła. Lecz teraz szkło, stal i beton więził je, więc błyskały w panicznych próbach wyrwania się z pułapki, bladły w coraz słabszych objęciach drzew. Dla ludzi były wiązkami fal o określonej częstotliwości, odbiciem neonów, ulicznych latarni, emisją monitorów komputerowych i odbiorników telewizyjnych. Nie miały dokąd wrócić, bo stworzył je człowiek i uznał, że zakończy ich żywot lekkim naciśnięciem wyłącznika w pilocie do telewizora. Nie spieszyłem się. Miałem jeszcze 2 godziny do spotkania, a do budynków Sejmu było blisko. Właściwie byłem prawie na terenie Sejmu. Siedziałem w parku na swojej ulubionej ławeczce, stojącej w niewielkiej zatoczce, osłonięty krzewami od głównej alejki biegnącej wzdłuż ogrodzenia parlamentu. Z zatoczki wychodziła jeszcze jedna ścieżka. Niewielki przesmyk, skrót do głównej części parku. Był początek września. Ciepłe południe po gorącym lecie i widać to było po krótkich spódnicach, spodniach, podkoszulkach, bez ramion, noszonych przez postacie przemykające się po ulicach Warszawy. Tych postaci nie było zresztą dużo. Pandemia trwała rok, propaganda zrobiła swoje i ludzie omijali siebie z daleka. Nosili na twarzy maski, pospiesznie załatwiali swoje sprawy w nielicznych, otwartych miejscach. Nikt na nikogo nie zwracał uwagi. Dla mnie to były idealne warunki. Pomysł kolejnego szokującego impulsu przyszedł mi nagle do głowy, gdy zauważyłem przy placyku zabaw młodą kobietę z małym dzieckiem bawiącym się w piaskownicy. Miałem nadzieję, że okazja zmaterializuje się do końca, zanim będę musiał pójść na czekające mnie spotkanie. Siedziałem więc spokojnie na swojej ławeczce, w garniturze, masce na twarzy i chirurgicznych rękawiczkach na dłoniach. Wszystko zgodnie z przepisami, które sam pomagałem ustanawiać dla dobra współobywateli. Obok ławki znalazłem kamień wielkości pięści. Ucieszyłem się, bo to znalezisko rozwiązało mi problem ze znalezieniem wyzwalacza impulsu. Wyjąłem z kieszeni niewielki scyzoryk i zacząłem wydrapywać na kamieniu literę M. Nie byłem ministrem, posłem, senatorem lub kimś w tym rodzaju. Nie byłem nawet politykiem, choć polityka była przedmiotem mojej pracy zawodowej i pozwoliła mi osiągnąć niezależność finansową. W USA takich jak ja nazywają lobbystami, a w Polsce? W Polsce nie mają określonej nazwy. Mówią o nich doradcy, PR-owcy, prywaciarze, szare eminencje, słupy. Ja byłem wszystkim po trochu. Pomogłem partii rządzącej zdobyć władzę, skompromitować niektórych przeciwników, wymyśleć kolejne sposoby oszukania tych, których oni nazywali złośliwie suwerenem. Jeździłem z nimi na spotkania z podobnymi im z zagranicy i ustalałem z podobnymi sobie transakcje, porozumienia, które często różniły się od spisanych dyplomatycznym bełkotem traktatów. Umawiałem przyszłe decyzje, negocjowałem ceny owych decyzji i banki potrzebne do realizacji dyskretnych płatności. Wielokrotnie jeździłem sam z gotówką w walizeczce, zakładałem konta na różne tworzone ad hoc firmy lub nazwiska członków rodzin, władców mojego kraju, a po powrocie przekazywałem im login, hasło oraz ustalony przez bank sposób dodatkowej autoryzacji. To ostatnie było dość rzadkie, ponieważ banki, z którymi miałem do czynienia, dobrze wiedziały, jakimi ludźmi są ich klienci. CIA, FBI, BND, SWR czy Mossad też wiedziały, lecz milczały, póki ktoś z klientów nie podpadł lub nie przekroczył ustalonej przez wielkich granic. Byłem tylko posłańcem dyskretnym i niewidocznym. Pracowałem dla wszystkich, lecz szefowie aktualnie rządzącej partii zlecali mi również niewielkie operacje, których celem było zdobycie haków na ludzi niewygodnych, skompromitowanie ich, szczególnie gdy szefostwo uznało, iż zaczęli zagrażać niewidzialnym układom, jakie łączyły wszystkie polskie partie polityczne. Kłócić się i walczyć ze sobą można było tylko w telewizji. W sejmowej knajpie, w pokoju hotelowym, w dobrze strzeżonych klubach z drogimi drinkami i jeszcze droższymi dziwkami obu płci panowała zgoda i porozumienie ponad podziałami. Wszyscy wiedzieli, że jestem dobry w tego typu operacjach. Wiedzieli też, że rzuciłem pracę w państwowej instytucji, bo wkurzył mnie jeden generał i od tej pory unikam i przeganiam wszystkich generałów, a nawet sierżantów oraz szeregowców. Płacili mi dobrze, a mnie nie obchodziły moralne albo patriotyczne rozterki. Dość dawno straciłem nadzieję, że w budynkach przy ulicy Wiejskiej w Warszawie gości uczciwość i cnota. Poza tym, od 10 lat miałem swoją misję i swój cel, do których realizacji wybrałem Polskę, Chrystusa Narodów, ostoję chrześcijaństwa oraz ostatniego na świecie Fidei Defensor. Tak przynajmniej mówiono oficjalnie, lecz mnie chodziło tylko o wzmocnienie impulsu. Każdy bowiem zauważy osobę samotnie stojącą wśród rozmodlonych, klęczących faryzeuszy poza nimi samymi. Oni niczego i nikogo nie widzą. Młoda kobieta pisała coś na telefonie. Jej dziecko, drobna, ciemnowłosa, mniej więcej 3-letnia dziewczynka, bawiła się w piaskownicy. Matka spoglądała co jakiś czas na córeczkę, lecz była bardziej zajęta klawiaturą smartfonu niż pilnowaniem dzieciaka. Musiała czuć się bezpiecznie. Na placu zabaw nie było nikogo więcej. W parku wolno przechadzali się nieliczni starcy z pieskami, a mnie nie mogła widzieć ze swojego miejsca. Niektórzy uważają, że przypadek rządzi światem. Dla mnie przypadek jest wyłącznie funkcją przeznaczenia, bo to ono właśnie kazało wyznaczyć zleceniodawcy spotkanie ze mną o konkretnej godzinie, a mnie w określonym czasie i miejscu usiąść na konkretnej ławce, a dziewczynce budować wieżę z piasku, a potem oddalać się od matki w moim kierunku w poszukiwaniu kamyków, które miałyby ozdobić dziecięcą budowlę. Dziewczynka poprzez krzaki doszła do mojej zatoczki. Matka dalej zajęta była telefonem. Wstałem z ławki, podszedłem do miejsca, w którym ukazała się niewielka postać. Musiałem się schylić, by wyprowadzony prawą, uzbrojoną w kamień ręką cios trafił w cel. Niewielki ukłon dla nadchodzącej śmierci. Kamień zmiażdżył skroń dziewczynki. Usłyszałem delikatny trzask pękających kości. Wyobraziłem sobie ich odłamki toczące nieregularne tunele w substancji mózgu. Ujrzałem prawe oko, które niczym piłeczka wyskoczyło z oczodołu, pojawiła się krew, lecz nie pobrudziła mnie, ponieważ cios odrzucił dziecko ode mnie i sprawił, iż bezwładnie zatopiło się w rosnących gęsto krzewach. Upuściłem kamień obok martwego ciała i wyszedłem na alejkę wzdłuż sejmowego ogrodzenia. Spokojnym krokiem poszedłem w kierunku hotelu Sheraton. Skręciłem w ulicę Francesco Nullo i Frascati i wszedłem bocznym, nieznanym jeszcze dziennikarzom, wejściem na teren Sejmu. Strażnik zdał mnie i wpuścił bez sprawdzania. W saloniku na pierwszym piętrze czekał już premier, który zlecił mi natychmiastowy wyjazd do Berlina, gdzie miałem spotkać się z człowiekiem z Bionic Pharmaceutics i ustalić termin kampanii przeciwko Alfaneca Medicine, firmy konkurencyjnej wobec amerykańsko-niemieckiego koncernu. Spotkanie trwało 10 minut. Premier mówił, ja kiwałem głową, lecz w tle cały czas słyszałem dźwięk łamanych kości czaszki dziewczynki. Potrzebowałem potężnego dzwonu. Ten dzisiejszy był za słaby, by obudzić Boga. 10 lat temu skorupa, którą zamieszkiwałem od dawna, zrozumiała, że musi dzielić się ze mną swoimi nerwami, kośćmi, krwią, mózgiem, swoimi kłopotami i radościami. Byłem Piotrem Wiślickim, miałem pracę, miałem dom, miałem żonę. Pewnej lipcowej nocy obudził mnie blask. Otworzyłem nagle oczy, lecz nie wiedziałem nic poza świetlistą nicością patrzącą na mnie wszystkimi barwami ognia, wybuchami miliardów słońc, narodzinami, śmiercią niezliczonych istnień o kształtach, których nie potrafiłem nazwać. Usiłowałem przeniknąć przez ten ognisty ocean, ale nie mogłem pozbyć się mokrego od potu, pełnego strachu i jego wydzielin więzienia. Leżałem przez chwilę bez ruchu, czekając aż mrok oddzieli światło od rzeczywistości i świat powstanie na nowo. Tak samo nagle, jak spłonął w świetle, powrócił pokój ze swoimi sprzętami, urządzeniami i świadomością istnienia w ograniczonej przestrzeni. Obok spała spokojnie znana mi skądś kobieta. Wstałem, spojrzałem na nią, po czym podszedłem do szafy, wyjąłem ubranie i zacząłem się ubierać. Co robisz? Usłyszałem głos kobiety. Ubieram się, wyjaśniła skorupa. Muszę iść do pracy. O tej porze jest trzecia w nocy. Wiem, że twoja robota jest dziwna, ale nic mi wczoraj nie mówiłaś. Wczoraj świat był inny, a dziś sprawy przyspieszyły, mruknąłem, by usprawiedliwić skorupę i nie patrząc na kobietę, wyszedłem z pokoju i poszedłem do pracy. Wiedziałam, że skorupa jest mi potrzebna. Nie była synem Jareda i nie miała jego mądrości, ale musiała mi wystarczyć. Nie mogłem przecież w tym zapomnianym świecie znosić wszystkie swoje 72 imiona, ani zabierać dusze wskazane mi każdego ranka przez Boga. Kiedyś na jego rozkaz powstrzymywałem uzbrojoną w nóż rękę ojca, któremu kazano poświęcić syna, lecz od lat żaden głos nie wzywał mnie do działania, więc ludzie sami poświęcali codziennie swoje dzieci, rozprawiali uczeni o piekle i niebie, zapomnieli o kruchości swoich skorup, toczyli wojny, które zawsze kończyły się tak samo, żałobą i płaczem, bo radość zwycięzców definiowana jest jedynie liczbą ofiar. Nie mogłem wezwać Gabriela i Samaela, ponieważ umilkł głos, a Helel ben Szachar, świetlisty oszczerca, zagubił się w ciemności. Bóg zasnął, a ja postanowiłem go zbudzić. Wstrząsnąć nim tak, jak kiedyś wstrząsnął nim ból Abrahama. Rozumiecie teraz, do czego potrzebna mi była ta skorupa? Do pracy poszedłem na piechotę. Był środek nocy. Pora, w której każde miasto zmienia się w Sodomę. Skorupa nazywała je Warszawą, ale ja widziałem zgniliznę i zepsucie wypełniające odorem pogrążone w broku ulicy. Mijały mnie śmierdzące alkoholem i przypadkowym, pospiesznym seksem demony, wracające do swoich nor, by zbyć z siebie zewnętrzny szlam, włożyć czyste ubranie i w ciągu dnia kłamać, kraść, mordować, tłumacząc zaszczytnymi celami swoje zbrodnie. Nieliczni ludzie przemykali się niczym cienie. Każdy z nich musiał zasiać swoje poletko, którego owocami karmiły się demony. Wtedy postanowiłem zabić po raz pierwszy. Skorupa mieszkała na Placu Bankowym, a pracowała przy Placu Unii Lubelskiej. Postanowiłem pokręcić się trochę pomiędzy blokowiskami naprzeciwko Ogrodu Saskiego. Wszedłem pomiędzy wystrzelające w mrok wieże Babel. Z jednej z nich wyłoniła się kobieta i szła spokojnie w moim kierunku. Nikt nie boi się mężczyzn w garniturach, chociaż to oni są zazwyczaj najwierniejszym wcieleniem szatana. Kobieta zbliżała się do mnie. Jeszcze kilkadziesiąt sekund i nasze ścieżki niebezpiecznie zbliżą się do siebie. Niebezpiecznie dla niej. Wyjąłem z wewnętrznej kieszeni marynarki duży nóż kuchenny o wąskim spiczastym ostrzu. Skorupa miała w kuchni drewniany blok z różnymi nożami. Wybrałem ten, bo wydawał się być najbardziej poręczny. Teraz trzymałem go z prawej w prawej dłoni, ukrywając rękę za plecami. Kobieta zrównała się ze mną, ujrzałem jej twarz i jednocześnie zadałem cios. Mogła być równie dobrze 30 parę, jak i 50 lat. Użeranie się z mężem i dziećmi, praca na zmiany, rytualny seks niweczący marzenia, tanie kosmetyki i ubrania na wagę uczyniły z niej zastraszonego, zmęczonego robota. To wszystko ujrzałem w jej oczach. W tym punkcie czasu i przestrzeni byliśmy jedynymi duszami w Babilonie. Uderzyłem od dołu. Nóż wszedł w ciało pod wyrostkiem mieczykowatym pod kątem 160 stopni. Przebił mięśnie, płuco, przeciął łuk aorty i utkwił w sercu. Oczy kobiety zamgliły się na moment zaskoczeniem, po czym czarna, biblijna pustka opanowała źrenicę. Puściłem rękojeść i kobieta upadła do przodu. Nie wyjmowałem noża, nie był mi już potrzebny, a poza tym nie chciałem pobrudzić garnituru krwią. Pochyliłem się nad ciałem, wyjąłem z drugiej kieszeni gruby czarny mazak i na jasnej, letniej bluzce napisałem drukowane M. To miał być mój podpis. Informacja dla Boga, iż bez Jego rozkazu przeprowadziłem duszę do Niego. Nie usłyszałem jednak znajomego głosu, nic nie rozjaśniło mroku. Zrozumiałem, że szokująca ludzi zbrodnia nie naruszy boskiego snu. Potrzeba więcej ofiar, więcej zaskoczonych niesprawiedliwością śmierci dusz, których nawet Bóg nie będzie w stanie zignorować. Czas ruszył. Wróciłem na Marszałkowską i spokojnym krokiem poszedłem w kierunku Placu Unii Lubelskiej. Wokół mnie budził się Babilon. Coraz głośniejsza stawała się Sodoma. Gomora także rozpoczynała swój piekielny zgiełk. Słońce wschodziło nad Warszawą. Praca nie interesowała mnie w ogóle. Poszedłem do biura tylko po to, by napisać raport o zwolnienie, uporządkować biurokrację i wyjść. Zajęło mi to 4 godziny. Różne skorupy usiłowały dowiedzieć się, kim jestem, ale ignorowałem je, nie odpowiadając na żadne pytania. W końcu dały mi spokój, chociaż na koniec zakwestionowałem mój stan psychiczny. To znaczy nie mój, ale truchła, w którym chwilowo zamieszkałem. Biedne skorupy. Zawsze usprawiedliwiają siebie interwencją sił zewnętrznych, chorobą nerwową albo rakiem. Spieszyłem się. Musiałem jeszcze rozwiązać sprawę samicy i jej miotu. Musicie zrozumieć. Nie było dla nich miejsca w moim planie. Wróciłem do domu. Na szczęście samica była w pracy, a miot w szkole, co oszczędziło mi niepotrzebnych napięć, bo przecież samice człowieka komplikują nawet najprostsze sprawy. Postanowiłem zjednoczyć się ze skorupą, by nikt wcześniej nie odkrył mojej prawdziwej postaci. Nie mogłem jednak pozwolić na krępowanie nas sprawami, które nie mają żadnego znaczenia. Szybko spakowałem swoje ubrania w dużą torbę. Na stole w kuchni zostawiłem krótki list z wyjaśnieniem, że nasze małżeństwo uważam za niebyłe, nie mam nikogo innego, na dziecko będę płacił, więc niech się nie wścieka, wychowa je sama bardziej po ludzku niż ja. Dodałem jeszcze 2 słowa o przeznaczeniu i zakazałem szukania mnie gdziekolwiek. Na liście położyłem pieniądze, 15 000, miałem je w pracy, za skórniaki, jak nazywali je ludzie. To wszystko przycisnąłem telefonem komórkowym wyzerowanym wcześniej. Wyszedłem z mieszkania, zamknąłem drzwi, a klucze wrzuciłem do skrzynki pocztowej. Złapałem na ulicy taksówkę i pojechałem do hotelu na Solcu. Przez następne tygodnie organizowałem nowe życie dla skorupy. Odwiedziłem kilku jej znajomych, poznanych w wyniku działań służbowych, gdy jeszcze pracowała. Wynająłem adwokata, który miał wziąć na siebie wściekłość samicy. Wynająłem niewielkie mieszkanie na Mokotowie, kupiłem używany samochód i założyłem jednoosobową firmę doradczą. Znajomi spowodowali, że szybko zostałem zauważony przez tych, którym wydaje się, że losy świata, nawet jego nic nieznaczącego fragmentu, zależą od nich. Śmieszne skorupki. Były mi jednak potrzebne, bo przecież musiałem zarabiać. Ostatecznie skorupa miała swoje ograniczenia, a ja chciałem wykorzystywać ją jak najdłużej. I tak oto znalazłem się w sali konferencyjnej w nowoczesnym i bardzo kosztownym budynku w centrum Berlina. Bóg nie reagował na mój krzyk i opróżniania z zawartości niewinne skorupy. Na szczęście ludzie wymyślili sposób, który pozwoli mi na stworzenie gromu jęczących dusz, który na pewno przerwie jego sen. Jak wiemy, jeśli archaniołowie mordują, to tylko na masową skalę, a ja stałem wyżej niż jakikolwiek archanioł. Dzień dobry. Mam nadzieję, że podróż minęła panu bez kłopotów. Z zamyślenia wydobył mnie głos wysokiego, szczupłego mężczyzny, który właśnie wszedł do sali. Jestem Martin Schleyer z Bionik. Piotr Wyślicki, ale to pan już wie. Wstałem i przywitałem się uściśnięciem ręki z gospodarzem spotkania. Na szczęście tu nie musimy się wygłupiać, dodałem. Na szczęście, roześmiał się Niemiec. Chociaż dbamy o pozory na ulicy. Nie ma co prowokować dziennikarzy, trzymamy ich krótko. Pan też ma maseczkę w kieszeni. Mam. Wzruszyłem ramionami i przeszedłem szybko do celu spotkania. Wie pan, kim jestem i czego się ode mnie spodziewają moje władze. Rozumiem, że nikt więcej nie będzie nam towarzyszył. Nie, Schleyer kiwnął głową. Nasi amerykańscy partnerzy mają do pana ogromne zaufanie i nie było sensu angażować ich. Notabene, polskie władze nie przesadziły, reklamując nam pana. Miło mi, machnąłem ręką na znak zniecierpliwienia. Przejdźmy do rzeczy. Nie chodzi panom o niszczenie konkurencji, ale o zasłonę dymną, która przekona ludzi do szczepień, prawda? Nie chcecie tworzyć przymusu, bo boicie się, że konieczne do wyegzekwowania obowiązku siły bezpieczeństwa będą nie do końca lojalne. Efektywniej i taniej będzie sprawić, by ludzie sami wchodzili do komór. Skrzywił się na to porównanie, a ja uśmiechnąłem się tylko i mówiłem dalej. Proszę nie traktować tego ostatniego fragmentu mojej wypowiedzi jako zwyczajową złośliwość Polaka wobec Niemcy. Ja tylko stwierdzam fakt. Pokazałem ją opisany już wielokrotnie, tak szczegółowo, że aż się stał banalną zasadą. Najlepiej pracuje niewolnik, który sam zakuł się w kajdany i jest przekonany, że jest wolnym człowiekiem, a stan taki osiągamy dzięki wentylom bezpieczeństwa i zabawkom dostępnym na kredyt. Ludzie mają wolne media i nie zauważają tak zwanych zasad społeczności, które narzucają im sposób myślenia. Policjanci mają bliższe i dalsze rodziny i mogą nagle spotkać w opornym tłumie swoich krewnych. Poza tym także umieją czytać. Mieli rację ci, którzy polecili nam pana, Niemiec pokręcił głową. Mniej więcej o to chodzi. Szczepienia nie pomogą niektórym, nie jest ich wielu, zaszkodzą, innym osłabią odporność, co spowoduje z kolei wzrost popytu na inne nasze produkty, ale to jest mniej ważne. Chcemy zbudować całkowicie uzależnienie społeczeństwa od systemu. Ludzie muszą zrozumieć, że tylko system zapewni im wikt i opierunek. Osiągnąć to można poprzez stworzenie stałego poczucia zagrożenia. Przerwa, widzę swoją minę. Niepotrzebnie panu to mówię, bo przecież to pan opracował rok temu zasady takiej polityki. W takim razie, jakie pan widzi możliwości wprowadzenia naszego planu w życie? Tu jest napisane przeze mnie memorandum, podała mu pendrive'a. Proszę się nie obawiać. Komputer, na którym to pisałem, nie miał nawet karty sieciowej ani dysku twardego. Był starym gratem kupionym za gotówkę na bazarze i już nie istnieje. Przeczytacie to wszyscy spokojnie, a ja streszczę panu najważniejsze punkty. Proszę też o to, by nagranie naszej rozmowy nie stało się dobrem publicznym. Nie, chyba. Rozumie pan trzecie, plątał się. Rozumiem, uśmiechnąłem się. Sam bym nagrywał tego typu spotkania, ale przejdźmy do rzeczy. Plan dzieli się na trzy etapy. Etap pierwszy polega na wytworzeniu przekonania, że jedynym sposobem na odzyskanie przez ludzi swojego stylu życia są szczepienia. W tym etapie należy stopniować restrykcje w sposób falowy, czyli wprowadzać je i osłabiać w nieregularnych interwałach czasowych. Doprowadzi to do powszechnego uczucia niepewności. Trzeba liczyć się z protestami i próbami łamania obostrzeń, lecz poprzez stopniowanie reakcji policyjnych liczba opornych będzie maleć. Dodajmy do tego odpowiednią propagandę empatującą liczbami chorych, zmarłych, celebrytami w stanie prawie agonalnym, ale też tragediami zwyczajnych ludzi. Nie sądzę, by był to problem. Wielu ludzi za małe pieniądze odegra to, co im się każe. Jednocześnie wprowadzamy w przestrzeń publiczną informacje o szczepionkach, zaznaczając, iż władze chcą, by były darmowe. Jest tu ukryta sugestia, że mamy ich wystarczającą ilość. Teraz etap drugi. Restrykcje powinny być coraz większe, nieoczekiwane i nagłe. Niepewność ludzi powoli zmienia się w strach. Teraz dopiero tworzymy rynek szczepionek. Nastawiamy media, wszystkie media, na ciągłe pokazywanie naukowych aspektów pomieszanych z ekonomicznymi. Im będzie więcej producentów, nazw, rozwiązań medycznych, terminów naukowych, sporów lekarzy, tym bardziej ludzie będą skołowani. Tworzymy też autorytety. Ludzi zacznie dzielić podejście do szczepień, a nie polityka rządów i restrykcji. Ten etap musi także zawierać plany i zakupy poszczególnych państw i pojedynczych krajów. Powinno okazać się, że dawek nie jest tak wiele, by zaszczepić wszystkich, więc dzielimy ludzi według różnych kryteriów. Wiek, zawód, wykształcenie, nieważne. Podział i brak lekarstwa spotęgują uczucie uzależnienia od władzy. Oczywiście nadal będą grupy nieprzekonanych, ale tym zajmiemy się w etapie trzecim. Tutaj, na tym poziomie, nagłaśniamy kraj, który nie liczył się z pieniędzmi, zaszczepił wszystkich na siłę i wychodzi z pandemii. Ustalcie panowie sami, jaki to będzie kraj. Teraz etap trzeci. Nazywałem go uwiarygadnianie. Jest pan, panie Schleyer, pana współpracownicy i mocodawcy też, świadomy istnienia licznych ruchów antyszczepionkowych. Dodatkowo wprowadzane przez poszczególne rządy lockdowny i restrykcje spowodowały spadek zaufania do władzy. I dobrze, niech pan się nie dziwi. Nie chodzi o zaufanie, ale o podporządkowanie. Pamięta pan NRD i cały blok wschodni? Ludzie nie ufali partyjnym kacykom, ale w swojej znakomitej większości podporządkowywali się im, dopóki było to potrzebne. Chyba nie wierzy pan w spontaniczne bunty społeczeństwa socjalistycznego, które obaliło mur i zniszczyło Związek Radziecki. Komunistom nigdy nie zależało na zaufaniu społecznym. Więcej. Oni nie wiedzieli, co to jest zaufanie, bo nie ufali nawet sobie. Wymagali wyłącznie posłuszeństwa. To trochę tak jak Bóg, przerwał mi Schleyer. Boga zostawmy w spokoju i cieszmy się, że nie interesuje się nami, a poza tym Bóg wymaga, co prawda, posłuszeństwa, ale dał nam wolną wolę nie wiedzieć po co. Odpowiedziałem natychmiast i mówiłem dalej, patrząc mojemu rozmówcy prosto w oczy. Wracajmy do etapu trzeciego. Odpowiednia propaganda to klucz do sukcesu. Należy pokazywać zadowolonych ludzi, którzy zaszczepili się i mogą robić to, czego innym nie wolno. Jeździć bez kłopotu za granicę, opalać się, spotykać z innymi zaszczepionymi na przykład. Kontrastujemy obrazami podobnymi do przekazów z etapu drugiego, a więc szpitale pełne umierających pacjentów, tragedie rodzinne i tak dalej. Jeśli rządy stworzą system i punkty szczepień, należy o tym wciąż mówić. Trzeba pokazać, że szczepionek nie ma dla wszystkich, a rządom zależy na sprawiedliwym rozdziale dawek. Najstarsi lekarze, policjanci, wojsko. Jak tam sobie ustalicie, ale rozpoczęcie procesu szczepień od najstarszych pokaże dobre intencje władzy i dbałość o najsłabszych, a pozostałe wymienione przeze mnie zawody wskazują na troskę rządzących o bezpieczeństwo państwa i jego obywateli. Mówiłem bez emocji, ale widziałem ironiczny uśmiech na twarzy Niemca, który z zadowoleniem kiwał głową na znak aprobaty moich propozycji. Warto także pokazywać kolejki pod punktami szczepień, zestawiając je z uciążliwością testów. Jeśli chodzi o testy, to dobrze by było, gdyby Unia przyjęła decyzję o wzorze zaświadczenie i zaświadczenie uzależniła podróże zagraniczne od negatywnego testu. Jego ważność musi wymuszać opłatę od testowanych. Przykładowo, jeśli test jest ważny 72 godziny, a wynik przyjdzie po 24, to ma pan tylko 2 doby na podróż i musi pan robić głowę. Test może być oczywiście darmowy, lecz przyspieszenie jego analizy powinno kosztować. Można też stworzyć punkty, które wykonają test za opłatą w ciągu godziny. Może pan coś takiego zasugerować władzom Unii? Przypuszczam, że całość pańskich przemyśleń zaprezentujemy rządom unijnym i nie tylko unijnym, odpowiedział. To jednak nie rozwiązuje problemu antyszczepionkowców i ich protestów. Oczywiście, że nie, uśmiechnąłem się. Protesty zawsze będą i bardzo dobrze. Nie należy ich nagłaśniać, ale też nie należy ich zabraniać. Sprawiamy przecież wrażenie obiektywnej władzy. Chodzi tylko o to, by były jak najmniejsze, by ludzie sami je ignorowali i uznawali za idiotyczne występy zwolenników płaskiej ziemi. Roześmieliśmy się obaj. Widzi pan, panie Schleyer, ludzie zawsze robią wszystko w celu zdobycia owocu zakazanego. Antyszczepionkowcy popularyzują szczepionki, czyniąc je źródłem wszelkiego zła, a więc wprowadzają poetykę prawie biblijną. Są monotematyczni. Większość rodziców szczepiła swoje dzieci i nic się dzieciakom nie stało. Teraz, nawet jeśli wątpią, to patrzą na potomstwo, słuchają różnych teorii, po czym machają ręką mówiąc: jeśli dziecko przeżyło, to i ja dam radę. A tym anty pewnie konkurencja płaci. Właśnie. Walka konkurencyjna koncernów farmaceutycznych nam pomoże. Wiem, że na ofiarę, ostatnie słowo wymówiłem z wyraźnym przekąsem, wybraliście państwo brytyjską Alfaneka. Okej, wszyscy się boją powikłań poszczepiennych, więc dostaną powikłania. Opracujcie wraz z Alfaneką jakieś konkretne powikłanie, nie grzmi po medycznemu i nagłośnijcie to. Rządy kilku krajów przerwą szczepienia preparatem tego koncernu, a władze medyczne zaczną badać ów preparat. Potem oczywiście medycy stwierdzą, że dotyczy to osób chorych na określone choroby, niezbyt często spotykane choroby. Alfaneka uda, że poprawiła swój produkt i znów wróci do obiegu. W ten sposób władze uwiarygodni się przed społeczeństwem. Przecież rząd dba o ludzi, więc przerwał stosowanie preparatów, które mogą nawet w najmniejszym stopniu zaszkodzić społeczeństwu. Przecież wystarczy nawet ledwo widoczny cień podejrzeń, że coś może spowodować powikłanie i władza natychmiast reaguje. Taka dobra jest ta władza. Szczegóły opisałem w dokumencie. Aha, można też nawiązać kontakt z jednym z liderów antyszczepionkowców, dopieścić go, podbić jego ego i niech sprowadza protesty przeciwko obostrzeniom do protestów przeciwko szczepionkom. Ośmieszy się szybciej, niż pan się tego spodziewa. Proszę pamiętać, że najgroźniejsi są ci, którzy walczą o prawa podstawowe i ich trzeba umiejętnie zneutralizować, ale od tego macie policję, służby bezpieczeństwa i propagandę o faszyzmie oraz terroryzmie. To z grubsza wszystko. Sądzę, że wyrażam opinię wszystkich zainteresowanych, dziękując panu za pana czas i za to spotkanie, uroczyście odezwał się Schleyer. Ta godzina dużo zmieni dzięki panu, a pana dokument będzie podstawą dalszych działań. Raz jeszcze dziękuję panu. Taką mam pracę, wzruszyłem ramionami. W raporcie jest część o języku. Chodzi o to, by używać słów depersonalizujących społeczeństwa, więc populacja, wyszczepienie, odporność stada i tym podobne. Proszę nie mówić społeczeństwo. Ludzie muszą zacząć myśleć o sobie w kategoriach biomasa, a nie zbioru jednostek. Tak, tak, ucieszył się Schleyer i podsunął w moim kierunku grubą kopertę A4. Tu jest pana wynagrodzenie. Dlaczego pan chce gotówkę? Możemy załatwić panu bank zapewniający anonimowość i bezpieczeństwo. Banki są dla polityków i złodziei. Roześmiałem się i wstałem, by pożegnać się z Niemcem. Wstałem do Warszawy, zastanawiając się, ile opieczętowanych przeze mnie duszyczek wkrótce zakłóci boski odpoczynek. To jest koniec części pierwszej. Ja sobie zrobię lekką przerwę, proszę państwa. Posłuchamy jeszcze Metatrona i wracam z częścią drugą. Część druga. Myślałam, że wrócę normalnie z pracy, zrobię mężowi obiad, pokochamy się jak normalni ludzie, a nie w pośpiechu i z obowiązku, lecz znów przyjdę w ciągu nocy, położę się ostrożnie, unikając jakiegokolwiek kontaktu z facetem, który pewnie obudzi się na chwilę i zacznie zadawać kłopotliwe pytania. Rano dam się przelecieć, powzdycham rozkosznie, udam zaspokojoną, a wszystko po to, bym nie musiała udzielać odpowiedzi. Pozwolę mężowi poczuć się przez chwilę władcą, mężczyzną spełnionym, który przypomniał żonie o jej obowiązkach i roli w domu. Mój mąż, Andrzej, jest oczywiście bardzo tolerancyjny. Wierzy w równouprawnienie, rozumie dążenia kobiet do realizacji siebie poprzez karierę zawodową, jest za podziałem obowiązków domowych, a nawet za urlopem tacierzyńskim. Jeśli jednak kolejny dzień wracam z pracy późnym wieczorem albo w nocy, jeśli muszę rzucić wszystko i gnać do roboty w sobotę lub w niedzielę, a tak się dzieje coraz częściej, to mój ukochany zaczyna zgadzać się z dość tradycyjnym pojęciem małżeństwa oraz roli kobiet w społeczeństwie. Pozwalam mu wtedy przelecieć się tak, jak on chce. Czasem robię mu laskę, czasem odstawiam kamasutrę i prawie zawsze podbijam jego ego jęczeniem, mruczeniem i wzdychaniem. Odpowiadam nawet na najgłupsze pytania, typu: co ty czujesz, gdy się kochamy? Wspaniale, jeszcze, jestem w niebie, stękałam. Przecież nie odpowiem mu w najprostszy sposób. To samo co ty, z tą tylko różnicą, że ja chcę, by mnie wsadzano, a ty chcesz wsadzać. Reszta jest taka sama. Przypuszczam, że w głębi duszy jest zadowolony z takiego obrotu spraw. Może i wie, że nie musi się starać, a moje filmowe orgazmy są rekompensatą za pracę, sposób życia, który wybrałem, ale nie dopuszcza tego do świadomości. Na szczęście nie mieliśmy dzieci. Ja nie mogę zaś w ciążę. Mam niewykształconą odpowiednią macicę. Poza tym jestem ładną i zgrabną kobietą. Mam 33 lata i w odróżnieniu od innych przedstawicielek mojej płci nie mam kompleksów na tle własnego wyglądu. Lubię patrzeć na siebie w lustrze, nawet nago. Mam 174 cm wzrostu, zgrabne, długie i szczupłe nogi, nie za duże stopy bez haluksów, nie za duże i nie za małe pośladki, foremne, twarde piersi w rozmiarze nieszokującym wielkością, lecz sprawiającym, że były zauważalne, krągłe biodra pasujące do reszty, nos o idealnym kształcie, harmonizujący z dużymi, zielonymi oczyma, ustami obiecującymi rozkosz i owalem twarz. Mam też długie, naturalne blond włosy, których nie psuję pasemkami lub farbami. Wiedziałam, że mężczyźni uważają mnie za piękność. Nie miałam się czego wstydzić. Wiem, co myślą faceci, patrząc na mnie. Wyszłam za mąż, by mieć święty spokój. Mężatki bywają podrywane, lecz mężczyźni podświadomie stawiają się w pozycji ich męża. Sami na ogół są żonaci i zazdrości o swoje kobiety. Tak, jestem piękna. Niestety jestem też inteligentna. Wypełniałam te małżeńskie obowiązki z determinacją człowieka, który pragnie jedynie spokoju. Przypominały trochę mój pierwszy raz. Nie cierpię tego określenia. Wolę pierwszy stosunek, deflorację albo utratę cnoty. Większość kobiet traci dziewictwo, bo jest ciekawa, chce wydorośleć, dorównać matkom lub starszym kolegom i nawet jeśli defloruje je ukochany, to miłość ma w tym przypadku mniejsze znaczenie i często pęka wraz z błoną dziewiczą. W każdym razie mnie zdeflorował w dniu moich 18 urodzin chłopak, z którym spotykałem się od pół roku. Był bardzo miły, przyjacielski, a ja trochę więcej wypiłam i poczułam intensywny niepokój w kroku, naprężenie sutków domagających się pieszczot, niewielkie, ale częste drżenie ud, sygnalizujące potrzebę poczucia w sobie męskiego atrybutu władz. Nie było strasznie i nieprzyjemnie. Bardziej pamiętam wysiłki chłopaka, by otworzyć mnie, jego sapanie, którym zagłuszał strach przed kompromitacją, ciśnienie pomiędzy nogami, lekki szczypiący ból i ulgę, gdy zaspokojony mięsień opuścił moje ciało. Po wszystkim chłopak usiłował być czuły. Kopiował swoje zachowanie z filmów i książek. Nie potrafił położyć się obok spokojnie, być biernym, pozwolić mi przytulić się do niego i czekać, aż sama przerwę ciszę. Spotykaliśmy się jeszcze przez kilka tygodni, ale do łóżka już więcej nie poszliśmy. Potem zaczęłam studia w Warszawie i zapomniałam o nim zupełnie. Nie miałam też później żadnych przelotnych miłostek, a popęd wolałam uspokajać sama. Do łóżka poszłam dopiero z Andrzejem, ale wtedy mieszkaliśmy już razem. Skłamałabym, gdybym powiedziała, że ja nie czułam odrobiny rozkoszy w trakcie tych pospiesznych stosunków z mężem. Bywało przyjemnie, taki swoisty onanizm, z wyjątkiem dni wolnych, tych kilku chwil, w których mogłam się uwolnić od kolejnego trupa, mordercy lub człowieka doprowadzonego do ostateczności. Pracowałam w policji. Po skończeniu psychologii na UW zaczepiłam się na chwilkę jako psycholog w areszcie śledczym w Warszawie. Zaproponowano mi etat w Stołecznej ze względu na moje zainteresowania naukowe i pracę doktorską. Pisałam o przestępcach seksualnych, starając się znaleźć sposób na określenie warunków czyniących zgwałciciela mordercą. Zatrudniono mnie w Wydziale Zabójstw. Wsadziłam kilku bandziorów, po czym przeniesiono mnie do Komendy Głównej, w której nadzorowałam i prowadziłam szczególnie skomplikowane śledztwa. głównie dotyczące wydarzeń wielokrotnych, seryjnych, teoretycznie niewykrywalnych ze względu na swoją przypadkowość. Codziennie grzebałam się w ciałach okaleczonych kobiet, mężczyzn, dzieci, w tragediach rodzinnych. Znosiłam rozpacz tych, którzy zostali sami. Czułam ból ofiar i okrucieństwo sprawców. Miałam często dość tej rzeczywistości, lecz wciągała mnie coraz głębiej ta niczeańska otchłań, patrząca na mnie z ciekawością, dorównującą mojej ciekawości, gdy spoglądałam w nią. Odnosiłam sukcesy i awansowałam szybko. Oczywiście po korytarzach krążyło opowieści o moich wyczynach na biurku kolejnego szefa, ale olewałam to. Niech gadają. To prawda, że zdarzali się szefowie proponujący mi konkretne korzyści za konkretne usługi, lecz potrafiłam sobie radzić z takim. Na szczęście czasy się zmieniły. Szefowie zmieniali się też dość szybko, a mężczyźni bali się wykształconych, inteligentnych kobiet, którym nie zależy na awansach, nie bawią się w politykę i które mogą sprawić kłopoty, bo wiedzą gdzie i jak napisać. Ostatecznie łatwiejsze w obsłudze były sekretarki i funkcjonariuszki najniższego szczebla, mające dość pracy na ulicy. W dodatku w policji było niewielu psychologów, mało kobiet, a już tych, które zajmowałyby się robotą operacyjną i na co dzień stykałyby się z najokrutniejszą stroną rzeczywistości, można było policzyć na palcach jednej ręki. Poza tym kierownictwo polityczne zawsze chciało pokazać swoim przeciwnikom, jakie jest nowoczesne i europejskie. Wiedziało także dokładnie, kto ma ambicje polityczne. Ja nie miałam, więc spokojnie awansowano mnie do stopnia młodszego inspektora. To bardzo wysoko. Po 10 latach pracy wiedziałam jednak, że to koniec mojej kariery. Chyba, że położę się na czymś biurku albo pójdę w politykę. To zresztą to samo. Nie chciałam, dawałam wyraźnie sygnały, więc z tej strony miałam spokój. Mój naczelnik był facetem około 50, miał miłą żonę, trójkę dorastających dzieci i należał do grona szefów, których tolerowano, bo ktoś ostatecznie musiał pracować, a nie kłaniać się politykom. Mnie traktował normalnie, jak człowieka i nigdy nie pozwolił sobie na żadne podteksty, chociaż nie udawał, że nie widzi we mnie kobiety. Miał klasę, a to obecnie rzadkość nie tylko w policji. Rozmyślałam tak sobie, zbierając papiery z biurka, bo zbliżała się 16, koniec pracy, podróż metrem do domu i miły wieczór z mężem, gdy zadzwonił telefon. Kasiu, usłyszałam w słuchawce głos naczelnika. Prawdopodobnie objawił się twój M, znów w Warszawie. Co się stało? Zdałam sobie sprawę, że do domu szybko nie wrócę. Godzinę temu zamordowano dziecko w parku pod Sejmem. Zadzwonił do nas ze Stołecznej i powołał się na twoje pismo sprzed miesiąca. Na kamieniu jest wydrapane M, ale nic jeszcze dokładnie nie wiadomo. Dopiero przyjechała ekipa. Przerwał na chwilę, po czym westnął głęboko. Nie musisz jechać, przekażą nam informacje później. Oj, Roman, teraz ja westnęłam. Przecież wiesz, że pojadę. Przejmujemy sprawę? Ty decydujesz, odpowiedział szybko. Nawet jeśli to M, możesz nadzorować, przecież nie musisz prowadzić. Muszę, wtrąciłam. No tak, znałam go, więc wyobraziłem sobie, jak kręci głową z troską. Dasz radę? To dziecko. Dziewczynka z rozwaloną czaszką. Policjant, który dzwonił do mnie, nie mógł się uspokoić. Prawie się rozpłakał. To nie jest zwykłe morderstwo. Nic nie jest zwykłe. Dam radę. Ktoś musi. Uprzedziłeś Stołeczną, że przyjadę? Tak, odpowiedział. Czekają na ciebie i nic na razie nie ruszają. Zabezpieczyli tylko teren. Na dole czeka na ciebie radiowóz od nich. To jednak wiedziałeś, że pojadę. Starałam się nie być złośliwa. Niestety wiedziałem. Odłożył słuchawkę. Zamknęłam szafę, pokój i zeszłam na dół. Radiowóz rzeczywiście czekał na mnie. Młody kierowca obejrzał mnie od stóp do głów, jakby nie wierzył, że do takiej sprawy delegują kobietę. Był z patrolu, który odkrył zwłoki. Drżącym głosem opowiedział, co zastał na miejscu. Zawołał ich przypadkowy przechodzień, który zobaczył padającą na trawę kobietę. Podbiegł do niej i zobaczył ciało dziecka. Patrol zawiadomił dzielnicę, a dzielnica Stołeczną. Policjant był bardzo zdenerwowany. Nie ukrywał swojego przerażenia i wściekłości. Jak można zabić dziecko? Musi go pani znaleźć, pani inspektor stwierdził. Znajdę, powiedziałam. W końcu znajdę. To było najgorsze. Czas i kolejne trupy, by wreszcie znaleźć tego typu mordercę. Dojechaliśmy w 10 minut. Dotknęłam ramienia policjanta i uśmiechnęłam się do niego. Zrozumiał, że wściekłość i nerwy nie wykryją sprawcy. Policja odgrodziła taśmami wejście do parku od strony górnośląskiej, zablokowała dochodzące ścieżki i kładkę. Niestety po stronie miejsca zbrodni. Zobaczyłam stojących na kładce dziennikarzy i gapiów. Czasem potrzebne są te maseczki, pomyślałam. Nie chciałam, by moja twarz pojawiła się w mediach. W parku przy bocznej alejce stała grupa cywilów i mundurowych. Rozpoznałam techników i Alka ze Stołecznej. Pracowałam z nim kilka lat temu. Potem jego wydział konsultował niektóre sprawy ze mną. Dwóch cywilów nie znałam. Zwróciłam uwagę na parę młodych ludzi siedzących na ławce przy alejce prowadzącej wzdłuż Sejmu. Kobieta zanosiła się płaczem, krzykiem przechodzącym w wycie, potem milkła, by znów rozpocząć przerażające trenoi. Obok niej, z głową w dłoniach, siedział wstrząsany drgawkami mężczyzna. Przy parze z rozpaczonych ludzi stali dwaj ratownicy z karetki, która zaparkowała przy ścieżce prowadzącej do Górnośląskiej. Dobrze, że jesteś, Kasiu. Ekipa mi się rozkleiła. Alek odłączył się od grupy i podszedł do mnie. To rodzice, dodał, widząc, że spoglądał w stronę bawki. Domyśliłam się, skinęła głową. Nic z nich nie wyciągniemy w najbliższym czasie. Niech lekarze zabiorą ich stąd i zawiozą do szpitala. Przesuńcie też taśmę zakładkę. Nie potrzebujemy tutaj prasy i gapiów. Sfilmowaliście tych ciekawskich? Tak, przytaknął. Chcę mieć film. Wątpię, by sprawca przyglądał się nam, ale zawsze warto sprawdzić. Wydałam kolejne polecenie. Dostaniesz wszystko, zapewnił mnie Alek. Zawołał jednego z policjantów blokujących dojście do parku i kazał mu przesunąć ludzi, a ja włożyłam gumowe rękawiczki. Idziemy na miejsce. Zrobiłam krok w stronę grupy stojącej przy bocznej ławce w parkowej zatoczce. Poczekaj, dasz radę? Chwycił mnie za ramię. To koszmar. Prokurator nie wytrzymała. To młoda dziewczyna i pewnie sama ma dziecko. Zaczęła płakać i zabraliśmy ją do radiowozu, wskazał jeden z samochodów. Razem z policjantką, która także nie wytrzymała. Panie komisarzu, powiedziałam ostro i uwolniłam rękę, po czym zmieniłam to. A ty dałeś radę? Z tego co wiem, to ofiara była mniej więcej w wieku twojej młodszej córki. Nie, odpowiedział. Nie dałem i chcę go dorwać, skurwysyna. Ja też, uśmiechnęłam się do niego. Kim są ci dwaj cywile? Rozmawiałam z technikami. Jeden jest SOP, drugi z ABW, poinformował. Brzozowicz ich przysłał. To stało się blisko Sejmu i boją się, że ktoś z ważnych może być zamieszany. Popatrz, to takich zboczeńców mają w klasie próżniacej? Zażartowałam. Nie będą się wtrącać, odgadł moje myśli. Minister im zakazał, mają tylko obserwować i w razie potrzeby pomóc. To dobrze, powiedział. Poprosi ich o filmy z sejmowych kamer. Widok na ścieżkę górnośląską i na wejście od strony teatru. Podeszliśmy do ławki. Cywile przedstawili mi się, dali wizytówki. Ja stwierdziłem, że nie mam wizytówek, ale łatwo znaleźć mnie w głównej, po czym poprosiłam, by wyszli z zatoczki. On mógł siedzieć na tej ławeczce, więc zadeptuję ci ślad. Komisarz Balicki, wskazałam na Alka, będzie panów informował i przekazywał nasze prośby. Cywile nie protestowali, chyba byli zadowoleni, że mogą wreszcie odejść z tego przeklętego miejsca. Poleciłam technikom dokładne zbadanie ławki i alejki w zatoczce, po czym wraz z Alkiem podeszliśmy do ciała dziewczynki. Trup 2,5-letniej dziewczynki leżał na wznak. Górna część letniego ubranka, biała bluzeczka pobrudzona była krwią. Wyhaftowaną na piersiach postać wesołej wróżki popsuły brudno-czerwone, nieregularne plamy udające poszarpane, trubięte kwiaty. Z krótkich różowych spodenek wystawał pampers. Bosonuszki dziecka zsiniały już i wraz z częścią tułowia wystawały z krzaków, dotykając prawie ścieżki w zatoczce. Rączki były zaciśnięte w pięści, pełne malutkich kamyczków. Pochyliłam się nad górną częścią ciała, leżącą w połamanych krzakach. Lewa strona główki nie istniała. Kawałki mózgu mieszały się z krwią i wyciekały na ziemię. Oko wypadło z oczodołu, zatrzymało się na wysokości szyi, trzymane poszarpaną żyłą, niczym krwawy wisiorek stworzony przez okrutnego jubilera. Drugie oko także było uszkodzone. Otoczone krwawymi wybroczynami, uparcie tkwiło na swoim miejscu. Otwarte usta pokazywały zaskoczenie i brak świadomości końca, który nadszedł niespodziewanie i zamienił ciało wesołego, beztroskiego, szczęśliwego dziecka w niewielką kubkę gnijącego bezbytnie mięsa. Z lewej strony ciałka, tuż przy zmiażdżonej czaszce, w mazi krwi i mózgowej materii, leżał okrwawiony kamień z wyrytą czymś ostrym literą M z nóżkami i łączeniami ozdobionymi poziomymi kreseczkami przypominającej antyczne inskrypcje. Musiał ją obserwować, a gdy doszła do krzaków, podszedł i uderzył, powiedziałam prostując się. Kamień trzymał w prawej ręce. Dziecko mierzy około metra. Musiał się schylić trochę i uderzył prostopadle do głowy, lecz i tak cios był zadany trochę z góry. Musi mieć minimum 180 cm wzrostu. Krzaki zasłoniły ruch ręki. Cios odrzucił dziecko od niego, więc pewnie nie pobrudził ubrania krwią. Upuścił kamień i odszedł. Zbladłaś. Dobrze się czujesz? Alex komentował pytanie moje słowa. Kurwa, prawie krzyknęłam. Dziwne byłoby, gdybym nie zbladła i czuła się dobrze. Przestańcie w końcu pierdolić i weźcie się do pracy. Trzeba znaleźć skurwysyna, bo będzie jeszcze więcej okazji do blednięcia. To był M. Mów, co już ustaliłeś. Matka siedziała na tamtej ławce. Wskazał ręką ławkę przy placyku zabaw oddaloną jakieś 50 metrów od miejsca, w którym staliśmy. Rozmawiała przez telefon z mężem, a potem SMS-owała z siostrą. Sprawdziliśmy ich telefony i wszystko się zgadza. Było około 15. Oprócz niej Zuzi, to imię dziecka, Zuzia Malicka, na placu nie było nikogo. W parku też nie było zbyt wielu ludzi. Wiesz, pandemia. Matka widziała bawiącą się córkę, dzieciak budował coś z piasku i czasami wychodził z piaskownicy. Zbierała kamyczki do zamku, przerwała. Mów dalej. No właśnie. Nie wzbudzało to żadnych podejrzeń matki. Widziała, jak Zuzia podchodzi do krzaków, zerknęła w ekran telefonu i już dziecka nie widziała. Zaniepokoiła się, wstała z ławki i... Teraz Alek przerwał. Nie potrafię sobie wyobrazić jej reakcji, gdy podbiegła do krzaków. Świadek, przechodzień, który znalazł i ją, i ciało, był oddalony jakieś 100 metrów. Usłyszał wrzask, zobaczył sylwetkę padającej na ziemię kobiety, zaczął biec w jej kierunku, a gdy dobiegł, sam zaczął krzyczeć. Poprosiłeś go, by poczekał na mnie? Spytałam. Nie, pokręcił przecząco głową. To starszy człowiek, 81 lat. Sam prawie zawału dostał. Mam jego dane, więc możemy podejść do niego w każdej chwili. Nie trzeba, stwierdziłam. On nie widział mordercy. Poślij potem kogoś do niego po formalne zeznanie. Okej, mówił dalej. Znalazł kobietę i dziecko, zadzwonił na 112. Śródmieście wysłało patrol i zawiadomił mi mnie, a ja ciebie, gdy zobaczyłem kamień z tą wydrapaną literą. Przejmuję sprawę? Tak, kiwnęłam głową. Nie ciesz się jednak, twój wydział nadal będzie prowadził czynności. Znajdź normalnych ludzi i stwórz zespół. Ty też będziesz w nim. Oczywiście. Kasiu, to morderstwo jest całkowicie bez sensu. Znów usłyszałam przerażenie w jego głosie. Dla nas nie ma sensu. Dla mordercy Maji musimy ten sens znaleźć. Odwróciłam się w stronę ławki i zawołałam jednego z techników. Janusz, znaleźliście coś? Nie, odpowiedział i podszedł do mnie. Czysto. Jeśli ktoś na tej baweczce siedział, to był w rękawiczkach. Śladów butów tyle, że cały Sejm mógłby tu być. Zebraliśmy, co się da. Dobrze, teraz zabezpieczcie ciało i okolicę. Zróbcie zdjęcia piaskownicy, ławki, na której siedziała matka, a przede wszystkim ten kamień. Zacznijcie od niego. Chcę mieć raport w poniedziałek. Niech patolog też weźmie się do roboty. Jak zabiorą ciała, a wy wszystko zabezpieczycie, zwijajcie te taśmy, sprzątnijcie to miejsce i znikajcie z tego piekła. Chodź Alek ze mną. Wydałam polecenia technikom i wraz z Alkiem podeszłam do ławki. Masz mniej więcej 1,80 m. Usiądź na ławce i obserwuj plac zabaw. Ja zajmę miejsce matki. Sprawdzimy, co będziesz widział. Udam potem dziewczynkę, ale ty patrz tylko na moje nogi. Nie sprawdzałam, czy zrozumiał, o co mi chodzi, tylko szybko zbiegłam na plac zabaw. Usiadłam na ławce i rozejrzałam się wokoło. Nie widziałam ze swojej pozycji Alka. Wstałam, weszłam do piaskownicy. Wyszłam i kopnęłam jakiś patyk. Wróciłam do piaskownicy, w której nadal stała niedokończona budowla Zuzi, a obok niej leżał czerwony kubełek i łopatka. Znów wyszłam na trawnik. Zbliżałam się do krzaków i ciała dziewczynki otoczonego przez techników. Po drodze, niczym piłkarz, kopałam leżące kasztany i kamyczki. Wreszcie wróciłam do Alka. No i co widziałeś? Spytałam. Ciebie siedzącą na ławce, odpowiedział, a potem kopałaś coś jak piłkarz. Twoje nogi widziałam aż do krzaków. A ja nie widziałam ciebie, uśmiechnęłam się. On miał wszystko pod kontrolą. Widział SMS-ującą matkę i dziecko w piaskownicy, potem zbliżające się do tej zatoczki. Wstał, gdy Zuzia podchodziła do krzaków. Dokładnie obliczył moment spotkania. Dziewczynka wyszła prosto na niego, z twarzą skierowaną w jego kierunku, uderzył prawą ręką, puścił kamień i odszedł. Mówiłam to już. Nie planował tej zbrodni. Usiadł tutaj w jakimś celu. Może wytracał czas? Zobaczył dziecko i kobietę, znalazł kamień, pełno tu podobnych, wydrapał czymś literę, pewnie jakimś scyzorykiem albo szpikulcem. Czekał, nie wiedząc, czy nadarzy się okazja. Niestety nadarzyła się. To jakieś wariactwo, ale kręcił głową. Tak, westchnęłam, to jakieś wariactwo. Chodźmy pogadać z panią prokurator. Wstaliśmy z ławki i podeszliśmy do jednego z radiowozów stojących na górnośląskiej podkładką. W środku siedziała blada, drobna i ładna brunetka, mniej więcej w moim wieku. Prokurator Ewa Milicz, inspektor Katarzyna Arzt, przedstawił nas Alek. Znam prawnika, adwokata o tym nazwisku. Prokurator była blada i mówiła drżącym głosem. Ja też, ma na imię Andrzej, jest moim mężem, uśmiechnęłam się do niej. Niech pani zastąpi obraz ciała obrazem akt. Wtedy będzie pani mogła pracować. To nie takie łatwe, potrząsnęła głową. Mój synek ma 2 lata. Wiem, że to nie jest łatwe, ale musimy zrobić wszystko, by przestał, przypomniała mnie. Przestał? Spojrzała na mnie zdziwiona. To nie jest pierwszy taki przypadek? Mamy seryjnego? Pierwszy przypadek z tak małym dzieckiem, wyjaśniłam. I tak, to jest seryjny morderca. Prowadzą sprawę od kilku lat. I co pani znalazła? Nic, ale o tym porozmawiamy kiedy indziej. Przejęłam inicjatywę. Dziś jest piątek, pierwszy piątek września. Pani jest zdenerwowana, ma pani dość, tak jak my wszyscy. Proponuję więc spotkanie w przyszłym tygodniu. Wtedy porozmawiamy o sprawie. Będę już miała wyniki z laboratorium, ustalenia techników, rezultat sekcji. Będzie więcej danych do sformułowania jakiejkolwiek hipotezy. Ma pani rację, pani Kasiu. Usłyszałam wdzięczność w tonie jej głosu. Proszę zadzwonić do mnie w poniedziałek. Podałam jej wizytówkę, bo jednak miałam wizytówki. Mam jeszcze 2 prośby do pani. Pierwsza to proszę nie mówić nigdzie o tej zbrodni. Szefom proszę powiedzieć, że policja zbiera dane. Nie może wyjść na zewnątrz podejrzenie o istnieniu seryjnego mordercy. Prasa tylko na to czeka. I tak będą dziesiątki spekulacji po dzisiejszym wydarzeniu. Pełna zgoda popatrzyła na mnie uważnie i spytała. A druga prośba. Proszę mi nie przeszkadzać. Moje spojrzenie było wyjątkowo zimne. Jak to nie przeszkadzać? Była zdziwiona, ale nie obrażona. Po prostu nie przeszkadzać. Będzie pani informowana o wszystkim, będzie pani pilnować swoich procedur, ale pewne czynności będzie pani musiała znieść. To nie jest zwykłe morderstwo. Dobrze, zaufam pani, zgodziła się. Ja pani też, uspokoiłam ją. Policjant odwiezie panią tam, gdzie pani chce. Sugeruję, by wróciła pani do domu i spędziła wspaniały weekend z dzieckiem. Najwyższy czas wyjść z tego piekła, chociaż niedługo zaczyna się jesień. Wyjść z piekła? Powtórzyła. A pani? Ja? Uśmiechnęłam się smutno. Technicy skończyli, karawan przyjechał, ślady zabezpieczone, miejsce sprzątnięte, taśmy zniknęły. Muszę jeszcze sprawdzić coś, Alek mi pomoże, a potem też wracam do domu. Pożegnaliśmy się z nią i odjechała radiowozem do normalnego świata. Wróciliśmy na ławkę. Sprawdźcie czas ostatniego SMS-a, poleciłem Alkowi. Wtedy uderzył, prawdopodobnie poszedł w stronę Sheratona. Wstawaj, sprawdzimy trasę. Poszliśmy ścieżką wzdłuż ogrodzenia Sejmu w stronę wyjścia na Teatr Buffo. Przy Frascati zatrzymaliśmy się na chwilę. Jeśli przeszedł obok hotelu i poszedł prosto do Placu Trzech Krzyży, to i tak rozpłynął się w tłumie. Mimo pandemii na ulicach było trochę ludzi. Przypomniała Malkowi o kamerach z budynku Teatru Sejmu i Sheratona, a także o ulicznym monitoringu. Potrzebowaliśmy nagrań z dnia dzisiejszego od 14.30 do 17.00. Skręciliśmy w ulicę Frascati. Z budynku stojącego za skrzyżowaniem z ulicą Konopnickiej wyszedł wysoki, szczupły blondyn w granatowym garniturze. Przystanął, włożył maskę i skręcił w naszym kierunku. Poczułam jego spojrzenie na sobie. Gdy mijał nas, podniosłam wzrok. Zobaczyłam smutne, ciemne oczy kojarzące się z otchłanią. Poczułam smutek i wściekłość jednocześnie uderzające mnie z jakąś niewidzialną, ostateczną siłą. Wstrząsnęłam głową i wrażenie minęło, a mężczyzna minął nas spokojnie. Pewnie zostawił samochód na którymś z okolicznych parkingów. Budynek, z którego wyszedł, należał do Sejmu. Wejścia pilnował funkcjonariusz SOP. Poleciłam Malkowi, by sprawdził nagrania kamer i z tego miejsca. Na wszelki wypadek doszliśmy do wiejskiej. To chyba wszystko na dziś, powiedziałam. Nic więcej nie znajdziemy. Poczekamy na nagranie i ustalenia techników. Planujesz coś na jutro? Alek przyglądał mi się z nadzieją. Nie masz żony, dzieci, marzysz o kolejnym trupie? Zażartowałam. Jest weekend. On nie uderzy raz jeszcze w ciągu następnych dni. Od poniedziałku będziemy mieli pełny zapierdol. Warto odpocząć, jeść do domu. Odwieźć cię? Spytał. Nie, jest ładnie, przejdę się trochę. Pożegnaliśmy się i poszła w stronę Ujazdowskich, a Alek zawrócił do parku, bo przy Górnośląskiej czekał na niego radiowóz. Mieszkałam na Ursynowie, blisko stacji Mielin, ale nie chciałam jechać autobusem ani metrem. Musiałam się przejść. Chciałam poczuć świat, który przestał mnie otaczać w momencie wejścia do parku. Otchłań wciągnęła mnie i trzymała dalej, pozwalając mi jedynie na automatyczne wykonywanie ruchów, niszczyła myśli, sprawiała, że widziałam tylko mrok. Chciałam żyć. Wyrwać się z tego piekła i rozpłynąć się w kolorowym, świetlistym świecie. Walczyłam z otchłanią. Nie myślałam o sprawie, niszczyłam obraz roztrzaskanej dziecięcej główki. Szłam, szłam, szłam. Wreszcie mrok schował się głębiej i mogłam przyjrzeć się otaczającej mnie rzeczywistości. Powróciły ulice z przechodniami, zakochane pary, dźwięk mijających mnie samochodów, dzwonki rowerów. Wróciłam na ziemię. Wyjęłam z torebki telefon. Mój mąż dzwonił do mnie kilkakrotnie, pytał, o której będę, ale jakieś 2 godziny temu przestał. Pewnie myślał, że jeszcze nie mogę odebrać. Chciałam napisać mu, że wracam do domu, ale zobaczyłam w perspektywie ulicy budynek Multikina, a za nim blok, w którym mieszkaliśmy, więc odłożyłam telefon. Zorientowałem się, że już jest wieczór, zrobiło się ciemno, lecz była to naturalna, ciepła i przyjazna ciemność, pełna wesołych, neonowych świateł, samochodów, reflektorów, zapalonych ulicznych latarni. Ta ciemność żyła, a ja wraz z nią, choć otchłań tkwiła we mnie i co chwila przypominała o sobie. Sorki, Andrzej, nie mogłam wcześniej, powiedziałam, gdy weszłam do domu. Trzymasz się jakoś? Andrzej stał w przedpokoju, wyciągnął do mnie rękę, by pomóc mi zdjąć żakiet. Chcesz drinka? Już wiesz, raczej stwierdziłam, niż spytałam. Trudno nie wiedzieć, kiedy w telewizji cały czas o tym mówią, odpowiedział, przytrzymując mnie tak, by mogła bezpiecznie zdjąć buty. Zrobiłem ci kolację, jest w lodówce, bo nie wiedziałem, kiedy wróci. Zaraz przygotuję stół. Weszłam za nim do kuchni. Andrzej skierował się w stronę czajnika, lecz nie pozwoliłam mu. Złapałam go ramionami i zaczęłam całować. Poprowadziłam jego rękę w dół, by zerwał ze mnie rajstopy i majtki, a sama rozpinałam mu spodnie. Odwróciłam nas i położyłam się na stole, objęłam jego biodra nogami, przyciągnęłam do siebie, by poczuć go w sobie. Wszedł we mnie szybko i boleśnie, ale to mi było potrzebne. Tylko ból, drętwienie ud, napięcie mięśni, nagłe brzmienie sutek, pełne udręki i niepokoju obrazy wchodzących we mnie kształtów, wreszcie wstrząs, który sprawia, że każdy nerw ciała przekroczył granicę naprężenia, więc powoli wraca do stanu normalnego. Wszystko to mogło zabić, wypędzić, osłabić, zagłuszyć wypełniającą mnie otchłań i zmienić ją w odczuwanie rozkoszy drugiego człowieka. Wróciłam do rzeczywistości. Andrzej nadal dotykał mnie pięścią mojej piersi, lecz delikatnie odepchnęłam go nogami i stanęłam na zimnej podłodze. Popatrzyłam na niego i zaczęłam płakać, a on nie mówił nic. Przytuliłam się do niego, dopiero wtedy objął mnie ramionami i delikatnie głaskał po plecach. Uspokoiłam się. Cmoknęłam Andrzeja w policzek, po czym puściłam go. Zbiorę twoje ciuchy i w końcu przygotuję ci kolację, powiedział zapinając spodnie, a ja usłyszałam w jego słowach cholerne zadowolenie i satysfakcję. Wezmę kąpiel, minęłam go, widząc kątem oka jego zadowoloną minę. Idziesz jutro do pracy, rzucił za mną? Tak, ale dopiero koło południa. Zamknęłam się w łazience, nalałam wody do wanny i zmyłam z siebie dzisiejszy brud, cudzą satysfakcję i zadowolenie. Nie potrafiłam tylko pozbyć się niewidocznych plam ciemności i piekła, ale tego nikt nie potrafi się pozbyć. Potem zjedliśmy z mężem kolację, obejrzeliśmy film kryminalny i poszliśmy spać. W nocy pozwoliłam Andrzejowi przerżnąć się raz jeszcze, ale już rutynowo i bez emocji. Nie zdał przecież wcześniej egzaminu. To, proszę państwa, na razie tyle. Przypuszczam, że za tydzień będą dwie następne części. Ciekaw jestem, jak się państwu to podobało. No i cóż, dobranoc państwu. Dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że może uda mi się skończyć tą książkę, przynajmniej jeden rozdział. Być może będzie mi to dane, chociaż obawiam się, że nie. Dobranoc państwu i zostawiam państwa z resztą Metatrona Ryszka Jasińskiego. Państwa, ja proszę o opinię, szczególnie panie, proszę mi wierzyć, pisanie jako kobieta jest, szczególnie również o takich sprawach, naprawdę jest bardzo trudne. Dobranoc.